Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No nie możemy chyba inaczej zacząć jak od tego, co wczoraj wydarzyło się w Belgii. Mamy zamachy terrorystyczne, spektakularne. Są tacy, którzy twierdzą, że no, mówiliśmy, że tak będzie, że prędzej czy później będzie dochodzić do kolejnych tego typu zdarzeń w Europie. Tragedia wielu osób bezwzględnie, no ale też problem potężny na skalę europejską.
No tak, do tych, którzy właśnie tak mówili, należało Prawo i Sprawiedliwość. No, mówiliśmy o tym w zeszłym roku, bardzo mocno sprzeciwiając się zaproponowanym przez Komisję Europejską kwotom, tak?
Tak zwanym kwotom ludzkim, tak?
Chodzi o imigrantów, i dzisiaj też to potwierdza to wydarzenie tragiczne. Nasze racje, Europa sobie sama zafundowała te tragiczne zdarzenia, bo przecież nie musiało tak być. Nie musiało tak być. Oczywiście idea Unii Europejskiej jest taka, że jesteśmy otwarci dla uchodźców, ale nie dla nielegalnych emigrantów.
A tutaj przede wszystkim tych, którzy przyjeżdżają tutaj i potem się wysadzają w imię religii. Tak?
Oczywiście, no z tym, że znacznie trudniej byłoby przeprowadzać tego rodzaju akcje terrorystyczne, gdyby nie było całej tej otoczki, gdyby nie było enklaw islamskich w Brukseli, w Paryżu i innych miastach europejskich. No ale oczywiście tutaj mleko już się rozlało. Tutaj jest problem przede wszystkim bezpieczeństwa, w jaki sposób to bezpieczeństwo zapewnić.
No teoretycznie było światełko w tunelu, panie pośle, bo jeszcze miesiąc temu były przecież rozmowy na szczycie dotyczące tego, jak rozwiązać ten problem, przede wszystkim uszczelniając granice w Turcji, bo wiadomym jest, że tamtędy najwięcej osób stamtąd przedostawało się i potem poprzez Grecję do Europy. Okazało się, że Turcja otrzyma potężny zastrzyk finansowy, że skończy się tak zwany czarny rynek w przemycaniu tych osób do Europy. Mieliśmy chwilę spokoju. Można byłoby powiedzieć, że część osób odetchnęła, powiedziała, może się uda, no a tu nagle bum w dosłownym tego słowa znaczeniu.
No tak, ale terroryści już w Europie są, więc można oczywiście się zapytać, jak mogło dojść do tego rodzaju zamachów w państwie wysokiego ryzyka, tak? Tam służby powinny być przygotowane. Dlatego też wydaje się, że jeżeli chodzi o nasz kraj, o nasze państwo, to tutaj mamy tę komfortową sytuację, że po pierwsze
nie mamy tak wielkich grup.
Nie mamy przede wszystkim imigrantów i jesteśmy, nasze służby są w stanie zapanować jakby nad tymi, którzy przepływają przez Polskę, a którzy
są podejrzani. Kolega minister Błaszczak wczoraj powiedział, że Polska nie jest krajem atrakcyjnym dla terrorystów, bo oczywiście z automatu po takich wydarzeniach, teoretycznie niedaleko naszego kraju, pojawiają się pytania, czy Polska jest przygotowana do tego, co by było, gdyby. Oczywiście zazwyczaj w takich wypadkach dmucha się na zimne. No, pan minister mówi, nie jesteśmy atrakcyjni. Ja rozumiem, że to było pewnego rodzaju uproszczenie, bo chodzi o to, że nie jesteśmy atrakcyjni nie dlatego, żeby tu się wysadzać i przeprowadzać zamachy, ale nie jesteśmy atrakcyjni, bo po prostu tutaj nie przyjeżdżają.
No tak, nie, no w tym sensie oczywiście również, ale przygotowani być musimy. No, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy członkami NATO, bierzemy udział w rozmaitych też akcjach i braliśmy udział na Bliskim Wschodzie, więc no po prostu tutaj takiego samouspokojenia być nie może i też te słowa ministra Błaszczaka tego nie oznaczały. Trzeba trzymać rękę na pulsie, ale tak jak powiedziałem, no też musimy mocno dbać o polskie interesy. To nie polityka Polski doprowadziła do tego kryzysu imigracyjnego i w związku z powyższym nie my powinniśmy brać za ten cały kryzys odpowiedzialność.
No tak czy inaczej na pewno ten problem będzie powracał. A myśli pan już tak czysto hipotetycznie, że dojdziemy w którymś momencie w Europie do tego, że znowu będziemy mieli granice, że będziemy mieli koniec Schengen, że te granice powrócą, że kraje będą się próbowały otaczać. Oczywiście nie mówię o murze, jak no to, to się działo w niektórych krajach, natomiast no będą się...
To by oznaczało właśnie koniec Unii Europejskiej, tak. do takiej wstępowaliśmy i no, to byłoby najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, bo przede wszystkim przeciętnego obywatela interesuje w Unii Europejskiej właśnie to, że nie ma granic, że istnieje ten swobodny przepływ zarówno towarów, ale z drugiej strony i siły roboczej, tak, że po prostu...
No młodzi ludzie już nie pamiętają w zasadzie granic, tak? Dla nich byłoby to czymś absolutnie nienaturalnym, gdyby w tej chwili znowu wróciły granice, znowu kontrole, znowu paszporty, wizy i tak
natomiast,
dalej.
Natomiast w świetle tych wczorajszych wydarzeń z taką sytuacją należy się niestety liczyć, ponieważ te państwa, które są szczególnie zagrożone, jeżeli dotychczasowe metody zapobiegania terroryzmowi nie przyniosą rezultatów, pewnie będą zaostrzały formy walki.
No kontrole na granicach już się pojawiają, na razie doraźnie, ale są.
I również po prostu właśnie poprzez zwiększone kontrole na granicach i być może w ostateczności do przywrócenia granic.
Powiedział pan o interesie Polski, to zmieńmy temat, ale nawiążmy do interesów Polski, a w zasadzie konkretniej do tego, co miało miejsce dwa dni temu, w poniedziałek, pańska konferencja prasowa. Mówimy tutaj o największym uogólnieniu, ale to jest najbardziej obrazowe stwierdzenie o ochronie polskiej ziemi przed ewentualnym wykupem, stosowne uregulowania prawne. Ja tak się zastanawiałem po tej konferencji, czy rzeczywiście, bo nie znam żadnych danych, powiem szczerze, nie dotarłem do nich, czy rzeczywiście istnieje ten problem w Polsce, że mamy oto duże grupy osób, przede wszystkim z zagranicy, które są żywo zainteresowane tutaj tym, aby inwestować, kupować ziemię, blokować ją czasami, tak, myśląc o ewentualnym biznesie za czas jakiś. Ta skala tego problemu jest duża, czy państwo raczej dmuchacie na zimne i mówicie, zróbmy coś, żeby do tego nie doszło?
Ja mówiłem też na tej konferencji, przytaczałem dane, że szacuje się, że około 200 tysięcy hektarów do tej pory, mimo tego, że ten obrót nie był do tej pory uwolniony, zostało w różnej formie w obce ręce sprzedane i niekoniecznie za zgodą ministra spraw wewnętrznych, no bo ta praktyka kupowania na tak zwane słupy dotyczy nie tylko notabene obcokrajowców, ale również przedsiębiorców polskich, którzy tam przekroczyli już ten limit 300 hektarowy,
tak,
jeżeli
no
chodzi
to
o zakup,
kombinują zakup, po prostu, żeby
zakup
mieć
ziemi. W każdym bądź razie, no przecież nie jest tajemnicą, że cena polskich gruntów rolnych jest zdecydowanie niższa niż na zachodzie, czyli jest to cena bardzo atrakcyjna i nawet jeżeli po prostu jest tak, że ktoś nie planuje tutaj od razu podjąć działalności rolniczej,
to
no to
przecież
wiemy
się zainwestować,
bo po prostu nie ma lepszej inwestycji.
Chociaż
jak
z drugiej strony
inwestycje w nieruchomości.
Tak. Chociaż z drugiej strony województwo lubuskie jest specyficzne, o tyle mamy blisko do granicy, a wiemy dokładnie, że we wschodnich landach niemieckich tej ziemi jest mnóstwo, no landy opustoszały w dużej mierze, tak? Więc tej ziemi trochę tam zostało. Nie wiemy, jaka jest jej wartość na przykład pod względem rolnym. Natomiast ta ziemia jest tam tania. Wiemy dokładnie tym, że nieruchomości są tanie we wschodnich
landach. No tak, ale problem z całą pewnością istnieje, o czym świadczyły ubiegłoroczne i sprzed 2 lat protesty rolników zachodniopomorskiego, które no i tutaj, no trudno nam powiedzieć w tej chwili, którzy z których krajów obcokrajowcy najchętniej tę polską ziemię kupują, czy są to Niemcy, czy Holendrzy, czy jeszcze inni, ale jeżeli mówimy o Niemcach i Holendrach, no to są fakty, no po prostu, to po prostu z jednej strony rzeczywiście jest tak, że te ziemie zachodnie były atrakcyjne, przede wszystkim z uwagi na to, że to są obszary popegeerowskie, duże obszary, które są w zasobach Agencji Nieruchomości rolnych i tutaj po prostu łatwiej było te grunty wykupić.
I niejednokrotnie bardzo tanio.
A poza tym no, one są ciągle traktowane jednak no, przez no, może niewielką część środowiska niemieckiego, jako jednak były tereny niemieckie, gdzie po prostu chętnie, chociażby nawet ze względów sentymentalnych, te nieruchomości są wykupowane. Ja zresztą przecież no, spotkałem się z kilkoma nawet przypadkami nie dotyczącymi nieruchomości rolnych, ale chociażby takich właśnie obiektów zabytkowych, pałaców i tak dalej.
Znam takie osoby, które mieszkają w Niemczech od zawsze, stąd były wysiedlone ze względów historycznych, tak, i mają tutaj swoje jakieś sentymenty.
Ale w takich sytuacjach oczywiście nie ma nic nadzwyczajnego i nic złego. Nam chodzi tutaj głównie o grunty rolne, o to, żeby polska ziemia była chroniona, żeby podobne regulacje, jak obowiązują we Francji, Niemczech, Holandii, związane z wykupem gruntów rolnych, te obostrzenia obowiązywały również w Polsce. I no, konia z rzędem temu, kto po prostu powie, że łatwo jest kupić ziemię rolniczą we Francji na przykład, bo są tam tak mocne obwarowania, że właściwie nikt z Unii Europejskiej tej ziemi
z drugiej strony często mówimy o tym, żeby powielać dobre wzorce zachodnie, więc to jest pewnego rodzaju powielanie tego, tak?
I oczywiście nad tą ustawą też trwa dyskusja, bo to też nie jest tak, że Ministerstwo Rolnictwa powiedziała, jest taki projekt, ma on być. Nie, no i poprosił minister Jurgiel o uwagi, zwrócił się o te uwagi do wszystkich klubów i teraz z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, myśmy już takie rozwiązania też proponowali kiedy, no to czemu ich nie wprowadziliście? Można byłoby zapytać i teraz no po prostu jesteśmy właściwie w przededniu już uwolnienia obrotu ziemią rolną i to jest ostatni moment, kiedy te regulacje można wprowadzić.
No to chyba dobrze, jak PSL mówi, że oni też proponowali, bo będzie łatwiej chyba wnieść im też poprawki do tej ustawy i ewentualnie osiągnąć ten wspólny kompromis.
Oni by chcieli też wnieść takie poprawki, które zabezpieczono jakby dotychczasowe interesy tej z kolei grupy, bo no też nie jest żadną tajemnicą, że do tej pory to Polskie Stronnictwo Ludowe w terenie dzieliło i rządziło, jeżeli chodzi o obrót.
A że rolnicy są niejednokrotnie wyjątkowo uprzywilejowani w Polsce, to już temat na inną i dłuższą rozmowę. Oczywiście. Wystarczy wejść na temat KRUS-u i moglibyśmy pewnie długo dyskutować, bo to taki temat, który no, niektórych Polaków dzieli, bez dwóch zdań. A to teraz zostaniemy na ziemi lubuskiej. Tak się zastanawiam, bo tuż po wyborach, kiedy no wiedzieliśmy, jaki jest wynik, wiedzieliśmy, jak wygląda skład parlamentu, kto jest parlamentarzystą konkretnym, czy kto parlamentarzystami z województwa lubuskiego. Wtedy w zasadzie otwarcie państwo mówiliście o tym, że należy działać dla dobra województwa lubuskiego wspólnie, że można byłoby zacząć działać w tym zespole, który funkcjonował z mniejszym lub większym skutkiem do tej pory. Mówię o zespole parlamentarnym, oczywiście lubuskim. Potem pańska konferencja prasowa razem z posłem Kurzępą mówicie panowie, że jednak nie czujecie takiej potrzeby, aby współdziałać w jakikolwiek sposób na tym gruncie z parlamentarzystami, którzy stoją do was w totalnej opozycji, jeśli chodzi o sprawy, no przede wszystkim rozumiem ogólnopolskie, tak? Bo no co do kwestii tych, które dotyczą czysto ziemi lubuskiej, to tutaj najczęściej zgadzaliście się, zwłaszcza jeśli chodzi o priorytety, mówię o rozwój przemysłu, kopalnie, wydobycie miedzi i tak dalej, i tak dalej. Myśli pan, że to się może zmienić? Bo to mnie zastanawia. To była taka z państwa strony decyzja, że koniec, nie wracamy do tych rozmów, sprawa zamknięta, czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że coś się zmieni w tej materii?
No przede wszystkim w trakcie kampanii wyborczej no wkładaliśmy te deklaracje, że trzeba pracować ponad podziałami tutaj dla naszych lokalnych, wojewódzkich spraw.
I to wydawało się naturalne, prawda?
Ale No, ale nie przewidywaliśmy innego, że opozycja nie uzna wyników wyborów, bo to, co w tej chwili robi Nowoczesna i robi Platforma Obywatelska, no to jest nic innego jak próba zakwestionowania na ulicy wyników wyborów, których Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało, po raz pierwszy właściwie w tym ponad 25-leciu wolnej Polski jedna partia wygrywa większością, uzyskuje większość bezwzględną w parlamencie. I na to jest reakcja taka o to, że skarży się na polskie państwo, polski rząd, parlament do instytucji europejskich, wyprowadza się ludzi na ulicę i
darujmy sobie, nie jest to... automatu musi mieć przełożenie na regiony, bo mi się wydawało, że często państwo spieraliście się gdzieś ze sobą z perspektywy Warszawy, tak? W poprzedniej kadencji, czy w poprzednich kadencjach też tak było, że można było się nie zgadzać na tym gruncie ogólnopolskim, warszawskim, natomiast w regionie jakoś tak udawało
ale
się...
Nie, ale umówmy się, że te spory, które były w poprzednich kadencjach, one nie polegały na tym, aby kwestionować legitymację partii, która rządzi, do sprawowania tej władzy, jeżeli się kwestionuje na szczeblu centralnym, ale nie tylko centralnym, bo umówmy się, przecież demonstracje KOD-u wspierane przez i Platformę, i Nowoczesną odbywają się we wszystkich miastach, w Zielonej Górze też się odbyły. To umówmy się, że trudno jest jednego dnia pójść na zielonogórski deptak pod ratusz i protestować przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, prawda, a na drugi dzień siąść wspólnie do stołu i opowiadać bajki ludziom, że współpracujemy razem.
Czyli
i że to jest wszystko pięknie.
Uważa pan,
pięknie,
że jest tak
pięknie,
duży w tej
ładnie.
Chwili, że nie da się tego w żaden inny sposób załatwić i te rzeczy muszą niejako z automatu przenosić się.
Ja mówiłem tak, wzięliśmy odpowiedzialność za państwo, również w tym obszarze lokalnym, wojewódzkim i dopóki nie zmieni się ta sytuacja, dopóki opozycja nie zrozumie, że to postępowanie kwestionujące wynik demokratycznych wyborów, szukanie pretekstu do tego, nie wiem do czego, bo zresztą nie wiem do czego zmierzają te działania. Przecież wyników wyborów nie odwrócą. Mamy w parlamencie absolutną większość. Parlament się nie rozwiąże. Nowych przedterminowych wyborów nie będzie. Chyba że zechce tak Prawo i Sprawiedliwość, uznając, że ma 50% poparcia albo 60% poparcia i będzie chciało mieć większość konstytucyjną w parlamencie, ale to my o tym zdecydujemy. Natomiast takie pogarszanie sytuacji Polski, bo to skarżenie na Polskę, kwestionowanie, że tutaj nie ma demokracji, że jest naruszana konstytucja i zasady demokracji, to oczywiście państwo polskiemu nie służy. I dopóki tego opozycja nie zrozumie, tak nie widzę też jakby możliwości współpracy na poziomie lokalnym. Ja zapowiedziałem, że oczywiście zaproponujemy jakąś alternatywną formę pracy na rzecz Lubuskiego na forum parlamentu, tak, bo taki zespół promujący Lubuskie na pewno powinien być. Natomiast też nie jest prawdą to, co mówi pan poseł Pudłowski, że zespoły ponad podziałami funkcjonują we wszystkich województwach, bo po prostu tak nie jest, to nie jest prawda.
To właśnie... szczerze, że pan poseł Pudłowski, kiedy z nim tutaj rozmawiałem, ja miałem wrażenie, że jest tak, ja nie znam specjalnie pana posła Pudłowskiego, on jest też nowym parlamentarzystą, to jego debiut, jeśli chodzi o parlament. Nie wiem, jak zachowywał się wcześniej w biznesie, jak się zachowuje, natomiast, że użyję tego porównania, oaza spokoju, miałem wrażenie, że jest człowiekiem otwartym i czeka na to, na ruch z państwa strony, aby udało się jakoś usiąść i nie myśleć właśnie o tym, czy KOD to Nowoczesna, Platforma i spółka, nazwijmy to, czy też KOD to są jacyś inni ludzie, bo tutaj wiadomo, że poglądów na to będzie bardzo wiele i jakby odcinając się od tego wszystkiego, takie miałem wrażenie, że czeka na ruch z państwa strony, żeby coś zrobić, a czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest, że te zespoły działają w większości województw, to chyba nie ma większego znaczenia, tak? Bo
nie, ale co
mieszkańca Lubuskiego obchodzi,
nie,
co tam
ja
się
mówię celowo o tym, bo używano tego argumentu, natomiast rzeczą oczywistą jest to, że wszelkie wszelkie decyzje, które są w gestii rządu dzisiaj, a dotyczące spraw regionalnych, zależą po prostu od nas. My za nie odpowiadamy i tutaj po prostu jakiekolwiek formy współpracy z opozycją tego nie zmienią, więc my zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są problemy województwa, jakie są priorytety, jakie obietnice złożyliśmy i te będziemy po prostu realizować.
No, dlatego panie pośle, że przecież znacie się doskonale, tak? No może nie z panem Pudłowskim, ale weźmy pana Sługockiego na przykład. No przecież jesteście nie pierwszą kadencję w parlamencie. No i no, nieprawdą byłoby, gdyby powiedzieć, że państwo się nie znacie między sobą, pomiędzy parlamentarzystami z województwa lubuskiego. Przecież spotykacie się w samolotach, w pociągu. No, na pewno nie jest tak, że nie rozmawiacie ze sobą. Co więcej, bardzo często jeśli już wyłałem pana Sługockiego, on ciepło mówi o parlamentarzystach Prawa i Sprawiedliwości i vice versa. Kiedy przychodziło wam oceniać jego jakieś tam działania, też zdarzało się, że podkreślaliście jego profesjonalizm w jakimś działaniu, więc pewnie można byłoby to rozszerzyć i mówić tak o wszystkich, tak mi się wydaje. No, no może nie każdy musi się kochać. Nie, to jest
ale okej, no to przecież jedno nie ma nic wspólnego z drugim, no więc ja nie będę tworzył fikcji i wrażenia, że współpracujemy z opozycją, która sięga po tego rodzaju metody, jakie sięga. Być może po prostu pan poseł Pudłowski czy pan poseł Sługocki nie mają wpływu na decyzje kierownictwa swoich partii, a jednak w tych partiach pozostają, tak? Czyli nie mając wpływu, te działania akceptują, a mówię o tym kwestionowaniu wyników demokratycznych wyborów. I też mówmy się, że do tej pory, zresztą przecież w poprzedniej kadencji i jeszcze w poprzedniej wystąpiłem zespołu, a w tej szóstej nie przystępowałem, ponieważ to też nie chciałem uprawiać fikcji. No przecież dobrze wiemy, jak wyglądała...
Lubuski zespół parlamentarny był pewnego rodzaju fikcją. No,
tak, jak ten lubuski zespół działał, czyli po prostu tam, gdzie było zadanie niewykonalne, rzucało się to zadanie na zespół i mówiło się, no to trzeba razem tutaj pomyśleć razem z opozycją, jak to rozwiązać, tak? I odpowiedzialność opozycji wtedy się wskazywało, że my wszyscy tutaj posłowie jesteśmy za to odpowiedzialni.
Wszyscy
nie zrobiliśmy. Był sukces, no to po prostu był pan marszałek Zych, była pani poseł Bukiewicz, robili konferencję i mówili, jak to pięknie koalicja rządząca rozwiązała problem.
Więc... A może właśnie dlatego teraz zależy wszystkim innym, żeby państwo partycypowali w tego rodzaju zespole, bo wiadomym jest, że komu będzie bliżej do ministra. No zdecydowanie łatwiej będzie panu porozmawiać na przykład z koleżanką minister Rafalską, żeby w jakiejś tam konkretnej sprawie, czy z kimkolwiek innym w jakimś resorcie, niż posłowi Pudłowskiemu z całym szacunkiem.
Panie redaktorze, nasi wyborcy, mieszkańcy województwa lubuskiego wiedzą, gdzie są biura posła Asta, poseł Rafalskiej, wiedzą o tym również samorządowcy, mogą do nas zgłaszać problemy i w rozwiązywaniu tych problemów będziemy z całą pewnością pomagać, będziemy po prostu wspierać wszędzie tam województwo, gdzie jest to możliwe i oczywiście też nie będziemy z tego robili jakiegoś wielkiego medialnego cyrku, tak? Oczywiście tam, gdzie będzie trzeba poinformować o efektach, będziemy informować, będziemy się spotykać.
I nie potrzebny jest do tego żaden zespół parlamentarny.
I uważam, że w tej formule, w jakiej do tej pory ten zespół działał, on nie jest potrzebny, że ta formuła się w jakiś sposób wyczerpała.
Marek Ast, szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie.